Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Temat, który dziś proponujemy, prawo do życia. Nasi goście, pan profesor Bogdan Chazan, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Położnik, ginekolog, kiedyś pewnie wielu pana pamięta jako dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie.
Myślę, że sporo ludzi jeszcze mnie kojarzy z tym
szpitalem. Pewnie najbardziej wdzięczne mamy i tatusiowie.
Tak, myślę.
I dzieci, które
lekarze, którzy tam pracują, mam nadzieję, że też mnie pamiętają, pielęgniarki i położne.
Tak, to pan patrzy z właściwej sobie strony, patrzy na współpracowników.
No, oczywiście pacjentki, myślę, że też mnie pamiętają.
Tak. Mam taką nadzieję. Pan Mariusz Dyrżawski, prezes Fundacji Pro Prawo do Życia. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Panowie, prawo do życia, mamy o tym mówić. Ja chciałem zapytać, kiedy pan profesor wraca do szpitala Świętej Rodziny w Warszawie? Czy to w ogóle jest możliwe?
Pytanie trudne. Chciałbym oczywiście wrócić, kiedy przyjeżdżam obok Szpitala Świętej Rodziny, no to coś chwyta za serce, bo tam spędziłem przecież ostatnich 10 lat swojego zawodowego życia. Osiągnąłem sukcesy. Natomiast czy to będzie możliwe, nie wiem. Miały miejsce ostatnio pewne decyzje, pewne spostrzeżenia i pewne werdykty, tak jak na przykład decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który zmienił formułę klauzuli sumienia. Tak, że podstawy do oskarżania mnie są w obecnej sytuacji mniejsze. Prokuratura stwierdziła, że nie naraziłem swoim postępowaniem mamy na niebezpieczeństwo, na zagrożenie jej życia albo zdrowia. No i wreszcie rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdził, że nie tylko ja, ale inni lekarze ze Szpitala Świętej Rodziny w postępowaniu wobec pacjentki nie postępowali niewłaściwie, biorąc pod uwagę zasady medyczne, zasady dobrej medycyny. A więc wydawałoby się, że przesłanek, żeby odwołać tę decyzję, jest sporo, no ale jakoś się jeszcze nie widać.
Tak, można zapytać, może retorycznie, to było wiadomo przed, czy teraz dopiero po całym dochodzeniu, że tak właśnie jest?
No, ja wiedziałem od początku, że ta decyzja o zwolnieniu mnie była niesprawiedliwa, nieuzasadniona tym, co stwierdziły komisje. Wnioski wyciągane były nadmierne, nieuzasadnione, tak jak powiedziałem. No, ale teraz decyzja jest w ręku prezydenta miasta Warszawy, ponieważ Szpital Świętej Rodziny jest szpitalem prezydenckim. Mam nadzieję, że może z tamtego miejsca wyjdą jakieś słowa przeprosin, być może przywrócenie do pracy. Tego się spodziewam, mam taką nadzieję.
Mówimy dziś prawo do życia. Chcielibyśmy, żeby nasza cała ojczyzna, tak, żeby każdy z nas był taką oazą życia, żebyśmy nie tylko święci, tak, którzy święty Jan Paweł II, czy święta Matka Teresa z Kalkuty, na którą też chociażby w Kaliszu kiedyś powołał się Ojciec Święty, która też do nas przemawiała, że jak istotne jest to, byśmy bronili. Każdy był apostołem życia. I teraz co należałoby zrobić? Jak gdyby mamy, wielu mówi, że jesteśmy w nowej ojczyźnie. Mamy prezydenta, wydaje się, który sprawy pro-life czy życia rozumie. Mamy rząd prawicowy. Co jeszcze moglibyśmy albo powinniśmy zrobić? Bo tak na pierwszą sprawę można by mówić o pigułce dzień po. To krótka, nie jakoś bardzo, bardzo uciążliwa sprawa czy procedura, bo wystarczy właściwa decyzja ministra zdrowia czy kwestia in vitro. Tu może już coś poważniejszego, bo jak gdyby wielu może nie zdaje sobie sprawy z tego, że jednak w konsekwencji umiera człowiek.
Bóg dał nam życie. Bóg daje życie i odbiera życie. Nie możemy podnosić ręki na życie i to jest oczywiste. I musimy iść w kierunku obrony życia. Teraz rzeczywiście sytuacja jest pod tym względem korzystna, pod względem pewnej otoczki społecznej, pod względem atmosfery w społeczeństwie także. Tak, mamy w związku z tym nadzieję, że szacunek dla życia zwycięży w tej nowej sytuacji. W końcowym okresie jeszcze funkcjonowania poprzedniego rządu był cały festiwal takich, cały ciąg decyzji lewicowych bardzo, decyzji niesprzyjających życiu, takie jak na przykład konwencja o przemocy w rodzinie, paradoksalnie, czy też rozporządzenie o udostępnieniu tabletki PO, czy ustawa o in vitro, czy ustawa o ekspresowej zmianie płci. Teraz nadszedł czas, żeby się zastanowić, czy to utrzymamy przy życiu, czy odejdziemy od tych dość karkołomnych przepisów.
Tylko wielu będzie może podnosiło krzyk, raban, że cofamy się, tak, że jesteśmy, nie wiem, konserwą, a rzucamy gdzieś piękno demokratycznego.
Też naszym zadaniem jest, żeby przekonać tych rozmówców, że się nie cofamy. Przeciwnie, idziemy naprzód. Idziemy w kierunku większego poszanowania dla życia, godności dla rodziców i dla ich dzieci. Idziemy we właściwą stronę. I myślę, że zrozumienie dla tego kierunku, dla tej myśli będzie coraz większe.
Panie prezesie, Fundacja Pro Prawo do Życia to też jedna z inicjatyw, powiemy, pro-life, która opowiada się za życiem i to też w sposób taki bardzo wyrazisty.
Tak. I nasza strategia polega na tym, na kształtowaniu społeczeństwa. I robimy to od lat. Od kilkunastu lat pokazujemy wystawy Wybierz Życie. I te wystawy składają się przede wszystkim ze zdjęć ofiar aborcji. Bo to jest, tak, to jest taka przykra prawda, ale prawda. Niektórzy chcieliby o tym zapomnieć, nie mówić. Przez kilkadziesiąt lat propaganda aborcyjna nas karmiła takimi informacjami, że aborcja to nic takiego, to przecież chodzi tylko o zlepek komórek, no, że to tkanka jest. Niestety wielu ludzi w minionych dziesięcioleciach dało się na to nabrać. I ten pogląd był w czasach mojej młodości dosyć powszechny. I różne rzeczy złożyły się na zmianę sytuacji pod względem właśnie społecznym. Rozmawialiśmy przed programem o tych dobrych wynikach badań społecznych pokazujących stosunek do aborcji.
To kwestia tej ustawy z 7 stycznia 1993 roku, gdy mówi się o tych trzech przypadkach, a jednak ludzie właśnie więcej instytutów katolickich, Palotyni za tym stoją, mówi, że 83% tak, ludzi jest za tym, że każdemu ta świadomość właśnie wzrasta, że każdy chce bronić ludzkiego życia bez względu na te nawet dopuszczenia, które daje nam kulawy, w jaki sposób prawo nie do końca może udało się je wypracować. Po roku CBOS też można by różnie o nim mówić, o Centrum Badań Opinii Społecznej, ale 75%, więc dalej bardzo wysoko ten odsetek tych, którzy
coraz lepiej, mają świadomość. Coraz lepiej, ponieważ CBOS robił właśnie do tego 2013 roku, robił badania na temat stosunku Polaków do aborcji co rok i w ostatniej dekadzie te wyniki były coraz lepsze. I od 2014 roku CBOS przestał robić te, a przynajmniej nie publikuje. Także moje przypuszczenie jest takie, że stosunek Polaków do godności życia, odpoczęcia się poprawia. I poprawia się dlaczego? No bo media nadal są wielkie media, tak nie mówię oczywiście o Radio Maryja i telewizji Trwam. Ale wielkie media są proaborcyjne na całym świecie, również w Polsce. I to, że następuje ewolucja opinii publicznej, to nie na tych, ja widzę w tej chwili na monitorze, właśnie zdjęcia z ultrasonografu. To jest potężna broń, bo naszą bronią jest prawda. Życie ludzkie zaczyna się od poczęcia i jeśli ktoś opowiada bajki o tym, o zlepku komórek czy tkance, to jeśli zobaczy wideo z ultrasonografu, to widać, że to jest absurd. Chciałem jednak zwrócić uwagę, że te no, wstrząsające zdjęcia, które często pokazujemy, też mają znaczenie, że z jednej strony tak, życie ludzkie od poczęcia, ale to nie jest tak, że no, aborcja to jest, no, ten człowiek jest taki mały, on może nic nie czuje, w każdym razie go nie widać. Na Zachodzie ultrasonografia również jest, a ta ewolucja opinii publicznej nie następuje z tego względu, że tam nie ma tak mocnego ruchu antyaborcyjnego, jak jest w Polsce. Gościliśmy w zeszłym roku Mary Wagner z Kanady i ona robi wspaniałą robotę, ale no, można powiedzieć, że tam jest kilka osób zaledwie, które robią tego typu kampanie. Także aktywność społeczna to jest coś, co zmienia nas samych i zmienia nasze otoczenie.
Pan wspomniał te wystawy takie dosyć. Tak. Ktoś powiedział, że krwawe, ale bardzo wyraziste, pokazujące no, dramat człowieka, który no, nie może przyjść na świat, zabitego dziecka. Sąd rejonowy w Rzeszowie też pana Jacka Kotulę i Przemysława Sycza, działaczy stowarzyszenia walczących z aborcją, uznał, że kwestia tego zniesławienia albo tych wystaw, że tak nie powinno się, nie można, ale mamy najnowsze informacje, że Trybunał w Strasburgu jest za swobodą kampanii antyaborcyjnej i nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że niemieckie sądy, bo chodziło o obywatela Niemiec, Klausa Gintera Anema, nie miały racji, zakazując pewnemu działaczowi antyaborcyjnemu rozdawania ulotek w pobliżu klinik, gdzie przeprowadzane są zabiegi przerywania ciąży i piętnowania lekarzy w internecie. Coś takiego stało się, więc myślę, że to też jest pewne światełko w tunelu, że nie mamy się bać, że mamy mówić prawdę. Pytanie, czy też w inny sposób, panie profesorze, pokazywać to piękno życia człowieka, tego zachwytu nad życiem ludzkim.
Trzeba pokazywać piękno ludzkiego życia i to życie chwalić, Bogu dziękować za nie, ale też należy pokazywać istotę aborcji taką, jak ona jest. Także myślę, że te wystawy, które są organizowane przez Fundację Pro Prawo do Życia, są jak najbardziej na miejscu i są uzasadnione. I myślę, że ta zmiana myślenia na temat aborcji, o której mówią Instytuty Badań Opinii Publicznej w Polsce, te zmiany także, a może przede wszystkim, wynikają z akcji fundacji. W ogóle wydaje się, że jesteśmy tacy nieśmiali, że ta pedagogika wstydu czy poprawność polityczna spowodowała, że boimy się czasami własnego cienia. Boimy się mówić wprost to, o czym myślimy, nazywać rzeczy po imieniu. Nie działamy społecznie, mimo że myślimy czasami prawidłowo. Jakiś lęk nas ogarnia.
Właśnie, co jest tego powodem? Czy lęk? Ktoś powie, może zakłamanie? Jakie powody są tego, że my nie potrafimy no, stanąć przed sobą w prawdzie, a tym samym pomóc człowiekowi, który może jest w momencie jakiejś decyzji?
Nie wiadomo, czy to jest kwestia wychowania, czy to jest kwestia homo sovieticus. Być może też. Ale choćby to orzeczenie Trybunału w Strasburgu wręcz zachęca nas do aktywności. Nie powinny nas wytrącać z równowagi na przykład takie decyzje sądu w Rzeszowie, który stwierdził, że nie wolno nawet mówić o tym, że w jednym ze szpitali zabija się dzieci. Czyli namawiają nas, żeby używać jakiejś ekwilibrystyki słownej. Nie wiadomo, jak mówisz o temat aborcji, a to jest zabójstwo dziecka jako żywo. To nas czasami trochę napawa lękiem. Nie powinniśmy się bać. Powinniśmy jasno i wyraźnie artykułować swoje myśli, działać społecznie, każdy w swoim miejscu, mówić wprost, zamiast tylko ukradkiem albo do siebie, albo w najbliższym gronie znajomych.
Bo jesteśmy też odpowiedzialni bronić swojej wolności, ale też stać na straży tego, który o tą swoją wolność czy życie nie może się upomnieć.
Właśnie, ja myślę, że tak, bo tutaj zbliżają się, w przyszłym roku będą ważne rocznice. Rocznica jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który no, niesie za sobą, tak, to jesteśmy w olbrzymiej większości ludźmi ochrzczonymi. I to jest no, oczywiście dar, ale to jest też zobowiązanie. Jest też rocznica ślubów jasnogórskich. 60. rocznica i jednocześnie 60. rocznica wprowadzenia komunistycznej ustawy aborcyjnej, aborcji na życzenie. I no, przede wszystkim to ten tekst ślubów jasnogórskich jest bardzo mocny. To co ojciec mówił, że no, nie można, mamy obowiązki wobec tych, którzy nie potrafią bronić się sami. I to było właśnie w ślubach jasnogórskich, które prymas Wyszyński napisał, a naród powtórzył. 60, w przyszłym roku będzie 60-lecie, że wolimy śmierć ponieść, niż pozwolić na przelanie krwi niewinnych. I to jest, i pytanie jest o no, stan narodu, czyli stan, w jakim my jesteśmy. Czy traktujemy te poważne słowa jako zobowiązanie z przeszłości, które nas nie dotyczy, czy coś, co dotyczy również nas? Bo ta ustawa z 93 roku, która przewidywała niekaralność aborcji w trzech przypadkach, ona została 3 lata później zmieniona przez Sejm, w którym większość miało SLD. I ta ustawa później, tam było sporo zmian. Tylko część z nich została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, ale od 96 roku pojawiło się pojęcie prawa do aborcji. I to, że pan profesor stał się obiektem prześladowań, także naruszył, odmawiając udziału w zabójstwie dziecka, naruszył jakieś prawo. Przecież to jest absurdalne, żeby było prawo, które zmusza lekarza czy dyrektora szpitala do udziału w zabójstwie. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia to jest oczywiście bardzo dobre, ale to, że funkcjonuje w środowisku medycznym takie przekonanie, że no jest takie prawo i ja znam...
Jest odbierane jako pozytywne. Tak,
ale ja znam też takie sytuacje, że lekarze ze strachu decydują się na aborcję, nie chcemy być drugimi Chazanami. Więc trzeba tę sytuację, w której prawo, znaczy wywodzi się prawo z tej ustawy, że należy w pewnych sytuacjach człowieka zabić, to jest prawo absurdalne. To jest w ogóle
pytanie,
koniec cywilizacji.
Czy wolisz ponieść konsekwencje jak profesor Chazan, czy chcesz mieć krew na rękach? No bo my musimy, jak mówimy o tej świadomości, że ona cały czas wzrasta, to nie tylko wśród ludzi, ale przede wszystkim ludzi wykształconych, którymi są lekarze. I tu możemy też boleć nad tym, że doprowadzamy personel medyczny do tego, że czynimy ich winnymi krwi. Więc to połączenie też w społeczeństwie, myślę, tu musimy bardzo zabiegać o moje sumienie, ale również i o twoje sumienie, tak, jako lekarza.
Dlatego też po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że wcale lekarz, który nie chce wykonać procedury aborcji, nie musi wyszukiwać innego lekarza, to zostało w tej chwili usunięte, a więc ci z moich koleżanek i kolegów, którzy nadal wykonują te procedury, no nie mają teraz wymówki. Nie mogą powiedzieć, że muszę, bo takie jest prawo, bo prawo wymaga ode mnie tego czy tamtego. Ja mam nadzieję, że nowe zasady prawa dotyczące klauzuli sumienia jakoś obudzą troszeczkę moich kolegów, ich ośmielą do tego, aby nie pozwolić sobie na łamanie sumień. Bo w tej chwili sytuacja jest taka, że w Polsce liczba legalnie wykonywanych aborcji rocznie wynosi około 1800. Bardzo się zwiększyła w ciągu ostatniego roku. Dlaczego? Być może dlatego, że jest większa częstość procedur in vitro, a tam częściej powstają dzieci chore i częściej dochodzi do aborcji. Tak samo również...
Czyli z jednej strony za wszelką cenę próbujemy powołać człowieka, tak można powiedzieć, do życia, a z drugiej strony w konsekwencji procedury in vitro każemy go na śmierć.
Tak, ale tutaj, jeżeli chodzi o sumienie lekarskie, to warto powiedzieć o tym, że w tej chwili każdy szpital położniczo-ginekologiczny musi mieć w swojej umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia miejsce, pewien akapit, który mówi o wykonywaniu aborcji. A dlaczego? Szpital też ma swoją tradycję, szpital też ma swoje motto patrona. Przecież jako żywo nie wypada, żeby w Szpitalu Świętej Rodziny zabijać dzieci, które się jeszcze nie urodziły. We Włoszech nie wszystkie szpitale wykonują aborcję. W wielu szpitalach się nie wykonuje, nie robi tego. A w Polsce jest jakoś tak, że ktoś wywiódł takie przekonanie, że każdy szpital ma mieć krew na rękach i każdy lekarz musi być zagrożony, a każdy dyrektor...
Jak wygląda, jakby ten Szpital Świętej Rodziny i pan profesor przeszkadzali? Jakoś wyrzutem, tak, w tym może...
Na pewno Hazan tutaj stanowił pewien wyrzut, bo się wyłamał spośród tego, spośród wszystkich, którzy jakoś cierpliwie się na to zgadzali. Moim zdaniem wcale nie musimy zgadzać się na zabijanie nienarodzonych dzieci. Absolutnie nie. I powinniśmy... Ja myślę, że ci lekarze, którzy mają takie właśnie zdanie, będą popierani przez społeczeństwo, przez Kościół. Oni czasami zostają sami. Czasami pielęgniarki, położne i lekarze, ginekolodzy stoją bezradnie wobec perspektywy utraty pracy, czy też niespecjalizowania się, utraty możliwości specjalizacji. Teraz na przykład, żeby lekarz mógł się specjalizować w endokrynologii ginekologicznej, musi wykonać pewną liczbę procedur in vitro. A więc lekarz, którego system wartości nie pozwala na tego rodzaju zabiegi, właściwie stoi wobec perspektywy albo zrobi coś przeciwko swojemu sumieniu, albo też zrezygnuje z ubiegania się o swoją ulubioną specjalność.
Ale jeśli można, ja bym zilustrował to przykładem, te naciski na położne, bo wrócę do tej sprawy rzeszowskiej, ale już wymienię ten szpital z nazwy, to szpital prywatny Pro Familia był, w którym co do tego, że tam były wykonywane aborcje, nie ma wątpliwości. Ponieważ jedna z położnych nie chciała uczestniczyć w tych praktykach i zgłosiła, znaczy oświadczyła to publicznie. I stała się obiektem prześladowań ze strony dyrekcji szpitala. I tak jak pan profesor mówił, była osamotniona, czy ten personel medyczny szpitala był pod naprawdę dużą presją. Nie jest w tej chwili łatwo znaleźć pracę położnej czy pielęgniarce. Dyrekcja twierdziła, że jeśli chodzi o położne, nie ma mowy o klauzuli sumienia, bo to ich nie dotyczy. Mają uczestniczyć w aborcji, one nic takiego nie robią i w związku z tym to ich nie dotyczy. Nasi koledzy z fundacji postanowili stanąć w obronie, właśnie taką solidarność społeczną okazać i to wielu ludzi w Rzeszowie i w okolicy się zaangażowało i później ci ludzie stali się obiektem prześladowań policyjno-sądowych. Najpierw policyjnych, później sądowych. I ta sytuacja, która się wydarzyła w Rzeszowie, to jest bardzo podobna do tego wyroku ostatniego ze Strasburga i wcześniejszych wyroków w Niemczech. Także sądy niemieckie zakazały mówienia i pokazywania prawdy, czy to na ulotkach, czy w internecie. To samo stało się w Rzeszowie. I ten absurdalny zarzut, nie możecie mówić, że to jest zabijanie dzieci. Chociaż w wyrokach innych sądów w uzasadnieniu pojawia się to samo sformułowanie. Widać, że to jest taka polityka zastraszenia. Ten dzielny obrońca życia z Niemiec wygrał w Strasburgu, ale po 10 latach. My naprawdę mamy każdego roku mamy kilka, a nawet kilkanaście procesów. Liczymy, że po pierwsze, że ten wyrok strasburski poprawi sytuację, ale też no, liczymy na to, że zmieni się sytuacja w polskich sądach, bo wprawdzie na ogół wygrywamy te sprawy sądowe, kiedy jesteśmy oskarżani o wywołanie zgorszenia publicznego. Natomiast te wyroki z Rzeszowa są bardzo niepokojące. Będziemy składać wnioski o kasację do Sądu Najwyższego w sprawach rzeszowskich, bo to były dwie, sprawa karna i cywilna. Na Śląsku, w Jastrzębiu-Zdroju jest podobna. Również za zamówienie prawdy sąd skazał naszych kolegów i trzeba, no, trzeba dawać świadectwo, nawet licząc się z prześladowaniami, bo na to liczą ci, którzy no, chcą nas zakneblować po prostu.
Z drugiej strony powiemy, co mamy do stracenia, gdy bronimy życia, bronimy największej wartości. Pytanie do panu czy pana profesora. Prawo do życia, co powinniśmy zrobić albo co rzeczywiście możemy zrobić w tej przestrzeni, bo jak pan mówi, że nawet specjalizacja w jakiś sposób jest dociążona tym, że albo staniesz po stronie życia, albo śmierci. Są jakieś konsekwencje, tak? I względem lekarza, i względem każdego obywatela. Czy prawo jest takim pręgierzem, czy pozwala nam na to, żebyśmy jednak mogli żyć i być ludźmi sumienia?
Prawo czasami nie pozwala na bycie lekarzem sumienia. Pan profesor Tołoczko tłumaczył często, że lekarz może być postawiony wobec sytuacji, że albo będzie, albo jego czyny będą zawodowe, będą zgodne z prawem, albo zgodne z etyką. I apelował, aby być raczej w zgodzie z etyką, ale przestrzegał jednocześnie, że może to pociągać za sobą konsekwencje prawne. Prawnicy i prawo ma tendencję do zawłaszczania różnych, wielu dziedzin naszego życia. Moim zdaniem prawo trochę idzie czasami zbyt daleko. Prawo powinno być nieco z tyłu. Najpierw są zwyczaje, jest pewna kultura, tradycja, a prawo powinno iść w ślad za tą kulturą, tradycją, a nie iść na czele. Ale skoro jest tak, jak jest, to i skoro z jednej strony zagrożone jest życie dzieci nienarodzonych w Polsce, bo przecież 1800 rocznie zabijanych, co prawda na Zachodzie bardzo obrońcy życia chcieliby mieć taką w końcu niewielką liczbę jak u nas, ale to jest liczba bardzo duża jednak. I dlatego też powinniśmy, jak sądzę, iść w kierunku zmiany prawa. Sytuacja jest moim zdaniem korzystna, aby to prawo zmienić i osoby, które tak jak my z panem Mariuszem Dzierżawskim działamy w organizacjach pozarządowych, mamy prawo mówić, mamy prawo przekazywać swoje apele. My nie jesteśmy od zawierania kompromisów. My mówimy, że dzieci nie powinny być zabijane, że nie wolno zabijać nienarodzonych dzieci, nie wolno zabijać także i urodzone dzieci, tak jak to się dzieje w Belgii czy w Holandii. I robimy to i mówimy teraz, że jest to dobra okazja, żeby zastanowić się, czy jednak obrona życia w Polsce nie powinna być kompletna. Nie chodzi o to, żeby komuś coś zakazywać. Nie. Na drodze, na szosie spotykamy znaki zakazu i znaki informacyjne. Na ogół lepiej jest, kierowca lepiej się czuje, jak ma przed sobą znak informacyjny. Więc idąc w tym duchu, trzeba powiedzieć, że chcemy zachęcić, chcemy pokazać, chcemy poinformować, że potrzebna jest w Polsce całkowita ochrona życia od momentu poczęcia i że możliwe to jest do uzyskania i że to jest godziwy zamiar, który...
Czyli to nie jest rozgrywka polityczna.
Nie, tak? Przynajmniej nie z naszej strony.
Nieraz tak, jak słyszeliśmy, bo już nie jedna próba miała miejsce, tak, pewna próba tego, żeby zweryfikować to prawo z 93 czy 6, co...
Nie mamy czasu, ale moglibyśmy przejść przez te wszystkie trzy okoliczności, które usprawiedliwiają aborcję, które nie dają prawa do aborcji, jak powiedział pan Mariusz, i które też nie dają wskazań do aborcji, jak też mówiono. Tylko to są okoliczności, które w przypadku ich zaistnienia lekarz nie będzie ukarany, lekarz, który wykona aborcję.
Tak było w 1993 roku, w 1996 to zostało zmienione, ale ja myślę tak, że uzupełniając to, co mówił pan profesor, że i cytując profesora Tołoczkę, o tym, że czasami trzeba wybierać między prawem a etyką. No to można powiedzieć, to, że prawo było sprzeczne z etyką, że to takie straszliwe dziedzictwo komunizmu, bo prawo nie... Oczywiście nie wszystkie etyczne normy można zapisać w prawie, ale prawo nie powinno być sprzeczne z etyką. I tak, komunizm się skończył, a sytuację taką, że prawo jest sprzeczne z etyką, mamy cały czas. To z kolei, co, o czym mówił ojciec, że to opinie, że to jest sprawa ochrony życia, że to jest sprawa polityczna. Jeśli się przyjrzymy...
Z mównicy sejmowej, tak.
Tak jest. Jeden. Właśnie, właśnie.
Jedna.
To adwokaci aborcji mówi, że to sprawa polityczna. A to jest oczywiste, że to jest sprawa moralna. Nie zabija się drugiego człowieka.
To jest sprawa moralna przede wszystkim, ale to jest sprawa medyczna też. Na przykład zabija się dzieci ze względu na to, że przypuszcza się, że fakt ciąży może stworzyć zagrożenie dla życia kobiety, która jest chora. Tymczasem wiadomo już w tej chwili, że w obecnym stanie medycyny takie sytuacje, kiedy fakt bycia w stanie błogosławionym może stwarzać zagrożenie dla życia kobiety, są bardzo, bardzo rzadkie, ale nawet i wtedy lekarz sumienia ma prawo ratować życie kobiety dostępnymi środkami. No jeżeli przy tym się okaże, że doszło do śmierci dziecka, ale nie w wyniku aborcji, nie w wyniku działania wprost ukierunkowanego na zabicie dziecka, ale jako efekt ratowania życia dziecka, wówczas możemy mówić o zasadzie podwójnego skutku. Czyli nie ma, jak sądzę, w tej chwili realnych powodów i medycznych, i etycznych, żeby zabijać dziecko z powodu choroby matki. Jeżeli chodzi o ten najczęstszy powód, a mianowicie rozpoznanie lub przypuszczenie, że dziecko jest chore, bo nie matki, że ma jakąś wadę, to też powinniśmy tutaj zastanowić się, czy ktoś nas upoważnił do tego, żeby selekcjonować dzieci poczęte według jakości życia, że będziemy decydować, że ty jesteś źle zbudowany czy zbudowana, w związku z tym będziesz bardzo się męczyć, jeżeli pozwolimy ci urodzić. Nie mamy prawa do tego i kiedy się tak zastanowimy głębiej, to określenie niezdolny do życia, którymi czasami się posługujemy w medycynie, nie ma uzasadnienia ani moralnego, ani medycznego, ani racjonalnego.
95% aborcji legalnych w Polsce są aborcje eugeniczne, to znaczy z powodu przypuszczenia, że dziecko ma wadę genetyczną albo jest chore. I no można też się domyślać, że większość tych przypadków to jest podejrzenie zespołu Downa, bo to jest najłatwiej wykrywalna wada, przy czym to jest tak, że wystarczy podejrzenie. Podejrzenie, że dziecko jest chore i to może być traktowane jako przesłanka aborcyjna. Ja mam sporo takich znajomych, które znalazły się w tej sytuacji, że no, badanie wykazuje pewne kilkuprocentowe prawdopodobieństwo, że dziecko ma zespół Downa i to już jest wobec obowiązującej ustawy, to może być przesłanka do dokonania aborcji.
Zaskakujące jest to, że bardzo opiekujemy się dziećmi niepełnosprawnymi, ludźmi niepełnosprawnymi. Wydajemy pieniądze, PFRON jest przecież taką instytucją, budujemy windy, podjazdy. Staramy się, żeby ludzie niepełnosprawni jakoś się włączyli do życia społecznego, żeby osiągnęli jakiś zawód. Dla niepełnosprawnych organizuje się olimpiady, a więc ludzi niepełnosprawnych kochamy, lubimy, jesteśmy,
nawet
wspieramy.
Cieszymy się osiągnięciami paralimpijczyków.
Tak,
prawda?
Tak, ale to ma miejsce dopiero wtedy, jak pozwolimy im się urodzić, bo przed tym szukamy z dużym z dużą zawziętością, najpierw w pierwszym trymestrze, potem w drugim trymestrze, szukamy, czy to dziecko nie jest przypadkiem chore. Jeżeli jest chore albo niepełnosprawne, niestety zdarza się, że lekarze mówią do mamy, to pani będzie to dziecko nosić, czy pani do końca, czy pani chce to dziecko urodzić. Naprawdę demobilizujemy wtedy rodziców. Nie powinniśmy tak robić. Ale zaskakujące jest to, jak bardzo różny jest nasz stosunek do dziecka, w zależności od tego, jaką ma wielkość, czy ma 2 cm, czy 50 cm, gdzie jest, czy w jajowodzie mamy, czy na płytce szklanej w in vitro, czy w macicy matki, czy już później. A przecież człowiek jest od momentu poczęcia człowiekiem. Nawet polskie prawo o tym wprost mówi. Ustawa o Urzędzie Rzecznika Praw Dziecka mówi, że dzieckiem jest istota ludzka od momentu poczęcia. I to należałoby o tym pamiętać.
Ja zilustruję to, jeśli można.
Pozwolę, panie profesorze, ja zaproszę naszych widzów do kontaktu z nami. Drodzy Państwo, zachęcam do rozmowy. Telefony do studia telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400. I telefony dla widzów z zagranicy 48 56 655 20. Przepraszam, zawsze myślę o radiu. 657 00 13. I telefon drugi dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 14. Proszę bardzo, panie profesorze.
Ja chciałem zilustrować to, co pan profesor mówił, takim konkretnym przypadkiem. Mamy koleżankę w fundacji, która 2 lata temu skończyła medycynę. To jest pani z zespołem Turnera. Zespół Turnera to już jest, oczywiście też jest przesłanka
do
zabójstwa dziecka. No i właśnie ta dziewczyna, która zdaniem aborcjonistów no, nie nadaje się do tego, żeby żyła, skończyła medycynę i w dodatku specjalizuje się w genetyce. I mówi o tym, jaka jest obecnie mentalność ukształtowana przez obowiązujące prawo wobec tych dzieci obarczonych wadami. A więc jest taka, wykryj i zniszcz.
Ale też w podręcznikach medycznych są nieprawidłowe informacje. Tam się mówi, że kobieta z zespołem Turnera ma trudności emocjonalne, ma pewne trudności w przyswojeniu sobie wiedzy. Tymczasem tej naszej koleżance jakoś udało się przyswoić wiedzę i to bardzo skomplikowaną.
Tak, no mamy też inną koleżankę, która studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim no, na takim humanistycznym kierunku, oczywiście międzywydziałowe studia humanistyczne. Jest naprawdę bardzo bysta.
Ale... Drodzy Państwo, czasem może nam się mylić. Teraz telefonujemy do... No, a właśnie mamy nawet telefon do telewizji. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Kto?
Wojtek. Proszę, mam na imię Wojciech.
Proszę
Wojtek.
Bardzo, panie Wojciechu.
Tutaj słyszałem, pan Dzierżawski mówił o tej pani, która w Stanach Zjednoczonych przesiedziała ileś lat w więzieniu. No, chciałbym powiedzieć, że w Polsce też za ochronę życia ludzie siedzieli w więzieniu. Ja znałem księdza, który nazywał się Stanisław Tworkowski. To był bardzo dzielny w ogóle kapelan z Powstania Warszawskiego. Jest taka książka, Gdy zaczniemy walczyć miłością, na temat właśnie kapelanów Powstania Warszawskiego, gdzie jemu jest poświęcony bardzo długi, bardzo ciekawy rozdział. Wszystkim to polecam. Natomiast po wojnie ksiądz Stanisław Tworkowski był wikariuszem w parafii Matki Boskiej Loretańskiej na Ratuszowej na Pradze. Więc będąc wikariuszem, on współpracował tak bardzo blisko ze szpitalem Przymienienia Pańskiego na Pradze. Tam był taki zespół ginekologów, którzy no, bardzo ostro stali na stanowisku ochrony życia za wszelką cenę. Ja wszystkich nazwisk lekarzy nie pamiętam, może profesor obecny w studio wie na ten temat więcej, ale tam była taka pani, był taki pan doktor Anusiak. Była taka pani Jolanta Masalska, zresztą ogromnie znana osoba znajoma papieża, no może nie papieża jeszcze, ale no później papieża, ale najpierw Karola Wojtyły, współpracowała z nim przy ostatecznej redakcji książki Miłość i Odpowiedzialność. To jest rzecz za mało znana. Ja uważam, że Karola Wojtyły kojarzy się przede wszystkim z panią Pułtawską, ale pani Jolanta Masalska z tego szpitala praskiego też była osobą tam niezmiernie ważną i ostateczna redakcja tej no, niezmiernie ważnej książki wiele jej zawdzięcza. Ale ja wrócę jeszcze do księdza Stanisława Tworkowskiego, pseudonim okupacyjny Jasek, pseudonim powstańczy Jasek.
No też, panie Wojciechu, jeżeli kwestia jakiegoś przesłania, nie wiem, czy pytania, żeby to jakoś nam się udało.
Dobrze, ja to zaraz zakończę tą sprawę. Więc on przesiedział, ksiądz Stanisław Tworkowski przesiedział kilka lat w więzieniach komunistycznych za, to się nazywało, znieważenie ustawy aborcyjnej. Komuniści wprowadzili aborcję nie od razu po wojnie, musieli do tego przygotować społeczeństwo i dopiero w latach późniejszych, 50., tą ustawę wprowadzono. I ksiądz Jan Tworkowski bardzo ostro przeciwko temu występował w kazaniach, za co go zamknięto w więzieniach na kilka lat. Myślę, że w jakiś sposób on może być patronem wszystkich ruchów antyaborcyjnych i pamiętajmy o tym i sięgajmy też do swoich, do wielkiej postaci z naszej historii. Szczęść Boże, tylko tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję, panie Wojciechu.
Pytania, ale taka jest moja puenta.
Szczęść Boże panu.
No są takie postaci, do pani doktor Masalskiej, doktora Nusiaka, świetnego operatora, od którego wiele pokoleń lekarzy ginekologów uczyło się techniki operacyjnej. Należy tu jeszcze wspomnieć panią doktor Chruścicką, czy też pana profesora Włodzimierza Fiołkowskiego. Takim żyjącym, świetnie się mającym przykładem dla nas wszystkich był pan profesor Michał Troszyński, był i jest, który ma lat 94, a ciągle jest aktywny, bierze udział w sympozjach, teraz w niedzielę w Warszawie na sympozjum na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na temat strat dzieci we wczesnej fazie ciąży będzie prowadził sesję. Także są takie osoby. Kiedyś obrona życia łączyła się z heroizmem, z zagrożeniem uwięzienia, tak jak pan profesor Troszyński, również i z trudnościami w tak zwanej karierze medycznej. Wiemy, co spotkało pana profesora Fiołkowskiego. Że teraz żyjemy w innych czasach. Heroizm już nie jest potrzebny, chociaż czasem również potrzebna jest odrobina odwagi.
Wielu też się z opinią publiczną, tak? Boi się tego, że zostanie okrzyknięty, czy zostanie gdzieś zepchnięte.
Teraz to jest raczej problem nie więzienia, ale wyrzucenia z pracy, ostracyzmu środowiskowego, czy też tworzenie jakiejś otoczki aury, jako katotaliba, czy oszołoma, co też może czasami być niezbyt przyjemne.
No właśnie, bo to jest jednak w tych zawodach medycznych tak jest. Prawda, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, bo tutaj człowiek, który pan profesor Wielgoś, który nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że aborcję można wykonywać, no to zajmuje prominentne stanowiska na Uniwersytecie Medycznym i w ciałach lekarskich. Także no, to nie jest tak, że teraz już oczywiście to ten zagrożenie jest mniejsze niż było za PRL-u, ale jest.
Ale to czasami jest bardzo przykre. Tak. Bardzo, bardzo, zwłaszcza dla młodych lekarzy. To, co spotkało mnie, nie chciałbym wracać do tego, ale to nie było dla mnie specjalnie dolegliwe. Taką tak zwaną karierę już zrobiłem, więc niczego się już właściwie, niczego więcej osiągnąć bym nie mógł. Ale dla młodego lekarza, który jest u progu kariery, tak zwanej kariery albo rzeczywistej kariery, czy który jest zagrożony wyrzuceniem z pracy i pozbawieniem środków do życia, no to rzeczywiście opowiedzenie się za życiem może czasami pociągać ze sobą bardzo poważne następstwa. Również i w dzisiejszych czasach.
opowiem sytuację tak no, z krajów o rozwiniętej demokracji, jak czasami mówimy, a to jest właśnie historia, którą poznałem dzięki panu profesorowi, który współpracuje z profesorem Wolejem i wspólnie panowie pomagają Afrykankom w Kenii, żeby no, ten poziom opieki zdrowotnej kobiet tam podnieść. Ale historia profesora Woleja jest poruszająca. Ginekolog, który w latach 70. musiał opuścić Wielką Brytanię, żeby nie być zmuszonym do dokonywania aborcji. Trafił do Kanady i można powiedzieć, tam przez pewien czas była sytuacja lepsza. Być może teraz się nie zmusza i w Kanadzie do dokonywania aborcji lekarza, ale ta mentalność aborcyjna go doścignęła. W Polsce jest, czy miejmy nadzieję, że za chwilę będzie można to mówić w czasie przeszłym, była ta mentalność aborcyjna, to o czym mówił pan profesor, że każdy szpital musi dokonywać aborcji i no tak być nie musi. Możemy to zmienić.
Ale tak jak pan prezes mówi, jest rozwiązanie. Może nawet będę musiał emigrować i pojechać do Afryki, ale mogę dalej być człowiekiem sumienia.
Ale lepiej, żeby to, nie wiem, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji, żeby... To jest nasz kraj. To nie jest kraj aborterów. Większość Polaków jest ukształtowana przez chrześcijaństwo, które 1050 lat temu się w Polsce...
Większość nas żyje, więc... Nawet to.
Właśnie. Tak. Mogę... Nie możemy oddawać pola, tak? Jak oni chcą, to niech emigrują do abortolandu, gdzie ten wspaniała będzie wolność zabijania innego człowieka.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam dać takie świadectwo, że ja sama urodziłam 9 dzieci. I oczywiście, kiedy przychodziłam do lekarza, to zawsze miałam takie pytanie, usuwamy czy rodzimy. Ale i społeczeństwo w ogóle też byłam pod takim obstrzałem. A ile ty będziesz rodzić, a czego ty nie pójdziesz i nie usuniesz? A przecież to jeszcze dawne 50 zł byś dała i nikt by nie wiedział, Bogu dzięki. Urodziłam i nawet w czasie poważnej choroby. Jeszcze po chorobie się urodziło 2 dzieci. No i wszystkie przeżyły, dzisiaj wszystkie się dobrze, Bogu dzięki mają. I wiem, że też jakbym była, no może byłabym uległa, ale jednak wiara w Boga i to, że to jest dziecko, nie pozwoliło mi. I właśnie chciałam się podzielić takim świadectwem, że bardzo dużo napisałam z tego mojego przeżycia i chciałabym jakoś przesłać, może bym z któryś panów dostała jakiś numer telefonu czy coś poza anteną, czy jakoś.
Bardzo. Poza anteną to może mamy kłopot, ale mam nadzieję, że na antenie też pani Mario jakieś słowo panowie do nas i do pani powiedzą.
Mój telefon komórkowy jest właściwie szeroko znany. 602-305-475. Bardzo proszę zatelefonować. Rzeczywiście kiedyś tak było. Było powszechnie pytane to, co usuwamy czy nie. Ale teraz także zdarzają się bardzo przykre sytuacje. Na przykład zgłosiła się do mnie pacjentka, u której dziecka w macicy, w jej łonie stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe i która szukała lekarza, który będzie chciał poprowadzić jej ciążę, który przestanie się użalać nad jej losem rzeczywiście trudnym i który pozwoli na to, żeby to dziecko urodziło się żywe i żeby z tym dzieckiem się pożegnać i to dziecko ochrzcić. Inny przykład to moja pacjentka, która miała, u której dziecka rozpoznano ciężką nieprawidłowość rozwojową przed narodzeniem, która poszła do swojego lekarza rejonowego. Pani doktor skierowała ją na przeprowadzenie aborcji. Przyszła za miesiąc. Pani doktor była znerwowana. To co to? Pani jest jeszcze w ciąży? Tak, zdecydowałam się to dziecko donosić. No to proszę pani, to proszę iść do innego lekarza, ja nie będę się panią zajmować w ciąży. Także takie przykre sytuacje, które się nie powinny zdarzać, zdarzają się nadal. Wstyd o tym mówić, no ale na pewno generalnie rzecz biorąc taka postawa sprzyjająca życiu wśród lekarzy, także ginekologów, jest coraz bardziej powszechna.
No bo też... Ja też pozwolę sobie podać swój numer telefonu, bo to, co pani Maria mówiła, to jest 694.
Tak.
608-594-158. I to Bogu niech będą dzięki za takie heroiczne matki.
Proszę bardzo, telewizja Trwam. Słyszymy się?
Halo?
Proszę bardzo.
Dzień dobry, ja dzwonię z Nicei, tak? Francji. I chciałam się zapytać, w Polsce jak dziewczyna młoda, 19 lat, nie ma w ogóle ani mieszkania, ani pieniędzy, ani męża, bo już uciekł, albo ten chłopak, który też już zniknął i zostaje sama na ulicy. Czy kościół ma jakiś sierociniec? Każdy kościół w Polsce uważam, że powinien mieć jakiś sierociniec albo jakiś dom matki samotnej, ale nie na 2 lata, tylko na całe życie, albo na dokąd wychowa to dziecko naprawdę. Bo tutaj we Francji my mamy opiekę, jak się jest w ciąży, no to państwo pomaga i nie jesteśmy kompletnie na ulicy. Ale 50 lat temu było tak jak w Polsce, a w tej chwili bardzo dużo się robi i dziewczyna, która jest w ciąży, może być w tej ciąży, a te, które robią tą aborcję, to dlatego, że po prostu nie chcą mieć tego dziecka.
Pani Anno, bardzo dziękujemy. Panowie?
Ja chętnie odpowiem. Tak. W Polsce jest kilkadziesiąt domów samotnej matki praktycznie w każdej diecezji. I z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, że również z punktu widzenia i kobiet, i dzieci, to właściwym środowiskiem do tego, żeby wychowywać dzieci, jest rodzina. Kryzys rodziny to jest coś, czemu nie można zaradzić środkami materialnymi. Tak? Bo w pokoleniu moich dziadków to bieda była znacznie większa.
Ale na przystań jakąś ta niewiasta...
Tak, może liczyć. Jeśli chodzi o cenę w sytuacji we Francji, państwo podobno otacza opieką kobiety w ciąży, ale z drugiej strony traktuje aborcję jako prawo człowieka. We Francji jest rocznie ponad 200 tysięcy legalnych aborcji i chirurgicznych. Pigułki poronne są rozprowadzane na skalę masową, więc ja przypuszczam, że chemicznych przerwań ciąży jest dziesięciokrotnie więcej niż aborcji chirurgicznych, czyli to są miliony. Rodzina jest w rozsypce, także z tych wzorów zachodnich nie chciałbym, żebyśmy korzystali.
Ale chcemy podać dłoń. Panie profesorze,
na pewno, jeżeli bronimy życia, chcemy bronić życia od momentu poczęcia, to nie możemy zapominać o tych matkach, które są w trudnej sytuacji ze względu na nie zawsze planowaną ciążę, nie zawsze taką, która przychodzi, dziecko, które przychodzi we właściwym czasie. Trzeba tę dziewczynę i małżeństwa, które są w trudnej sytuacji, wesprzeć, a więc nie tylko namawianie, przekonywanie, żeby to dziecko oszczędzić i pozwolić się urodzić, ale także i pomoc dla tych rodzin. To na pewno należy się rodzinom. Na pewno należy i można oczekiwać od rządu nowego, teraz właśnie, że o tym będzie myślał. Podobnie zresztą podobne nadzieje należy wiązać też z nowym rządem w odniesieniu do dzieci, które są chore, które mają jakieś naprawdę bardzo poważne nieprawidłowości utrudniające prawidłowe funkcjonowanie po urodzeniu. A więc z jednej strony wspomaganie rodzin wychowujących takie dzieci, ale z drugiej strony także i wspieranie tych dzieci, które czasami będą wymagać bardzo skomplikowanej i bardzo kosztownej opieki.
Proszę bardzo. Powiedzieć jeszcze, jeśli można, że młodzi ludzie mają prawo do prawdy. Tymczasem to, co się dzieje na Zachodzie i to, co rządy Platformy usiłowały wprowadzić w Polsce i częściowo im się udało, propaganda rozwiązłości. Seks, tak zwany bezpieczny seks, który propagują od dziesięcioleci na Zachodzie. Ma oczywiście konsekwencje. I ten masowe aborcje w krajach Zachodu to jest konsekwencja rozwiązłości, która została wprowadzona przez rządzących jako dobrodziejstwo dla społeczeństwa.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I Halina z Małopolski. Kłaniam się ojcu prowadzącemu, panu profesorowi i panu, nie zapomniałam jakie...
Mariusz Dzierżawski.
Jakie ma pan tytuły, przepraszam bardzo, na pewno jest pan bardzo szanowny. I chciałam powiedzieć o takiej sprawie. Ja zbierałam podpisy wtedy, kiedy doktor Pułtawska zbierała jako pierwsza przeciwko właśnie przerywaniu ciąży. I jestem lekarką na emeryturze. No trochę się dało zebrać, ale no rzeczywiście lekarze ginekolodzy mają bardzo różne na ten temat pojęcia. No to wiadomo, nie będę powtarzać, pan profesor wie i pan też. No ale jest taka sprawa, że ja marzę o tym, żeby był całkowity zakaz przerywania ciąży, ale społeczeństwo musi coś dać w zamian. Po pierwsze, w szkołach należy też uczyć, bo stale się słyszy o kobietach, dziewczynach, które są odpowiedzialne, prawda? Odpowiedzialności mężczyzn i chłopców. Jakoś to trzeba im wbijać w głowę już od wtedy, kiedy można to robić, żeby to weszło i w podświadomość. To jest pierwsze. Drugie, no to mnie się zdaje, że powinna być tak taka opieka, że jeżeli, no czy nie można napisać tutaj, może się zgłaszać studentka w ciąży. Niemniej jednak chodzi o to, że chcą aborcji kobiety będące w związkach małżeńskich, wszystko jedno, czy wilnych, czy jakichś wyznaniowych, nie, oczywiście w tym katolickie, które mogą być inaczej traktowane. I myślę, że te 500 zł to też coś tu da, bo to... Ale niekoniecznie, bo przecież niejednokrotnie no, są takie sytuacje, że mąż się domaga, czy jakieś inne tam. Żeby było wiadomo, gdzie ta kobieta się ma zgłosić, żeby dostać oparcie, żeby dostać oparcie, żeby wejść w tą rodzinę, żeby tam jakoś poukładać wszystko jedno, czy ona jest w nędzy, czy też jest zamożna. A druga rzecz to dziewczyny niezamężne. Powinno być wiadomo, gdzie mają się zgłosić, żeby uniknąć wstydu, bo w dalszym ciągu są rodzice, którzy nie przyjmą, albo będzie miała tak na głowie, że ucieknie z tego domu. No zresztą wiadomo, jacy są ludzie. Więc żeby były od razu otaczane opieką. Mnie się wydaje, że każdy lekarz, ginekolog powinien wiedzieć, gdzie skierować taką dziewczynę. Tak samo dziewczyna, powiedzmy kobieta zgwałcona. Przecież ona, chodzi o to, żeby tak się nią zaopiekować psychicznie i fizycznie, że tak powiem, żeby ona mogła urodzić. Bo przecież nie musi tego dziecka nawet oglądać, czy się z nim skontaktować.
Bardzo dziękuję, chociaż powinna obejrzeć. Na pewno się zmieni. Poczuje może to, że jest matką. Ale te drogowskazy, panowie, panie profesorze, drogowskazy dla kobiety, dla rodziny, dla małżeństwa.
Pani poruszyła tutaj bardzo wiele aspektów tej sprawy, a więc przygotowanie młodzieży, wychowanie do życia w rodzinie, a więc spoglądanie na ten przedmiot, który jest w tej chwili obecny w ostatnich dwóch klasach szkoły podstawowej, w gimnazjum i w liceum, zapewnienie odpowiedniej kadry, zapewnienie odpowiednich podręczników, odpowiedniego poziomu, a przede wszystkim rodzina. Od rodziny trzeba zacząć wychować młodych, wychować dzieci do przyszłych ról małżeńskich, rodzinnych. Potem szkoła. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji, w tym dziewczętom, to trzeba tutaj pomyśleć jednak i myślę, że to jest nowe, dobre zadanie dla ministra edukacji czy ministra zdrowia nowych na swoich urzędach, żeby rzeczywiście sytuacja była jasna, żeby te kierunki, do których należy skierować osoby, czy samotne, czy małżeństwa będące w trudnej sytuacji, ze względu na brak środków finansowych, czy na stan cywilny, czy na inne jakieś trudności, powinna być sieć poradni, sieć telefonów zaufania, sieć domów samotnej matki. Powinno być wszystko jasne, tak żeby lekarze, pracownicy socjalni wiedzieli, gdzie można i gdzie należy skierować. Taką odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby może być nasza inicjatywa w Warszawie utworzenia poradni zdrowego rodzicielstwa, gdzie oprócz normalnej opieki położniczo-ginekologicznej jest też opieka psychologiczna, opieka duchowa dla osób będących w trudnej sytuacji, o czym mówiła Pani. Rzeczywiście tutaj jest, jak sądzę, trochę jeszcze niewiadomych. Nie wszystko jest jasne. Trochę brakuje środków, a jest bardzo ważne, żeby broniąc życia, jednocześnie zapewnić opiekę i wsparcie osobom, które są w trudnej sytuacji, którym czasami przez myśl przejdzie pomysł, a może jednak pozbyć się kłopotu w wiadomy sposób. Okna życia służą między innymi także do tego, aby dać sygnał, że dziewczyno, zastanów się, jeżeli urodzisz, możesz zostawić dziecko w oknie życia. Unia Europejska chce, żebyśmy zlikwidowali okna życia.
ONZ chyba, ale ja tu...
Ale to sądzę, że to nie jest dobry pomysł.
Jeden wątek, który Pani też porusza, chciałbym podkreślić, odpowiedzialność mężczyzn. To jest fundament. Także to jest ta propaganda feministyczna, mój brzuch, moja sprawa, to powoduje, że kobiety są zostawiane same, bo to jest odpowiedzialność ojców przede wszystkim. O tym trzeba mówić.
Można też powiedzieć, że brak odpowiedzialności mężczyzn
właśnie
rodzi ruchy feministyczne, że kobiety muszą się upominać
no,
o
tak,
swoje.
Ale
jakoś ja, są podniecane, bo na pewno...
Znaczy ja obawiam się, że to jest, że to napuszczanie płci na siebie to jest ktoś ma jakiś plan taki, że...
Tak jak kiedyś była walka klas, teraz jest walka płci. Również
tak jest, tak jest.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Można już?
Bardzo prosimy Panią.
Szczęść Boże. Witam, Anna Gniezno. Ja niestety nie mogłam być na spotkaniu z Panem Profesorem i z Panem Prezesem w Gnieźnie, które było w zeszłym tygodniu. No ale tak właśnie jestem szczęśliwa, że mogłam się dzisiaj dodzwonić. Może chciałabym, ponieważ najpierw może od to, że właśnie byli panowie w Gnieźnie, no wszyscy się teraz przygotowujemy, rozpoczął się rok jubileuszowy i ja serdecznie jestem wdzięczna panu Mariuszowi, panu prezesowi za przypomnienie właśnie i podkreślenie ważności ślubów jasnogórskich i rocznicy i postaci księdza kardynała Sługi Bożego, księdza kardynała Wyszyńskiego. On właściwie jest patronem, mógł być patronem tego jubileuszu, a teraz tym bardziej, kiedy proces beatyfikacyjny zdaje się posunął się o kolejny krok, no to szczególnie jego stawiennictwo mogłoby tu pomóc, żeby te śluby jasnogórskie nagłaśniać, propagować, bo bardzo wiele ludzi uważa, że to już jest nieaktualne, one są bardzo aktualne, może bardziej nawet jeszcze. To jedna rzecz. Druga sprawa też przypomniana została osoba pani dr Wandy Pułtawskiej. Chciałam może przypomnieć w tym zeszłotygodniowym bodajże programie o Ravensbrück. Ojciec Marcin prowadził ten program. Była zaprezentowana zupełnie wstrząsająca, bardzo, bardzo mocna wypowiedź pani dr Pułtawskiej. Po prostu porażająca, wspaniała i piękna, gdzie ona mówiła, że o tym właśnie niemoralnym prawie, wręcz niemoralnym prawie europejskim obecnym, nawiązując do wypowiedzi pana prezesa. No i trzecia postać, pani Mary Wagner, ponieważ spotkałam się z nią w Toruniu, więc modlę się za nią. Chciałam też przy okazji zapytać, czy jeszcze jest na wolności i czy przyjedzie do Polski wkrótce. A jeśli chodzi o tę wypowiedź pani dr Pułtawskiej, to taka prośba, że można by ją wyemitować jeszcze może kiedyś.
Dziękuję.
Bóg zapłać serdecznie.
Dziękuję pani Anno za telefon, dziękujemy za słowo.
Odpowiedź o Mary Wagner jest pozytywna. Tak, przebywa na wolności. Jacek Kultura zaprosił ją po raz kolejny, ale w tym roku nie przyjedzie. Mamy nadzieję, że przyjedzie w przyszłym. To jest osoba o głębokiej duchowości. Dzięki za to. te słowa o Gnieźnie i prymasie. Byliśmy z panem profesorem w katedrze gnieźnieńskiej jeszcze przed tym spotkaniem. No ja tam się zaopatrzyłem w ten obrazek z modlitwą proszącą o rychłą beatyfikację prymasa tysiąclecia.
Chciałem przy okazji podziękować organizatorom spotkania w Gnieźnie. To było bardzo udane spotkanie. Przyszło ponad 250 osób. Przy tej okazji, jeżeli ojciec prowadzący pozwoli, chciałbym zaanonsować następne spotkanie w Rzeszowie w najbliższą sobotę o godzinie 18 w kościele akademickim przy ulicy Rejtana po mszy świętej. Serdecznie zapraszamy.
Eucharystia o 18.
A potem spotkanie.
Tam Jacek Kotula też będzie. Także
tak wspominamy i chrzest polski, i śluby jasnogórskie, mamy Ewangelium Vitae, piękną encyklikę. Postępujcie jako dzieci światłości, potrzeba głębokiej odnowy kultury. Punkt 95, który mówi we współczesnym kontekście społecznym naznaczonym przez dramatyczną walkę między kulturą życia a kulturą śmierci, należy wykształcić w sobie silny zmysł krytyczny, pozwalający na rozeznanie prawdziwych wartości i autentycznych potrzeb. I znalazłem na samym końcu tego punktu, punkt setny, który mówi: zdobądźcie się zatem na pokorę i odwagę modlitwy i postu, aby sprowadzić moc z wysoka, która obali mur oszustwa i kłamstwa, zaistnieje przed oczyma wielu naszych braci i sióstr niegodziwość czynów i ustaw wrogich życiu i wzbudzi w ich sercach postanowienie i zamiary inspirowane cywilizacją życia i miłości. Mam tak. Wielki czas też, a adwentu,
z jednej strony pokora, bardzo ważna. Boże, broń przed pychą. A z drugiej strony, no, trzeba mówić prawdę. Trzeba mówić o tych sprawach tak, jakimi one są. Mówić odważnie, śmiało. Nikt za nas nie zrobi tego, co powinno być zrobione w naszej ojczyźnie. Także zachęcam jeszcze raz do odwagi.
Bo też pytanie, jak mówić? Do każdego w inny sposób pewnie. No, inaczej może do polityka, inaczej to do
różnie,
młodego człowieka.
Różnie trzeba mówić, w zależności od tego oczywiście, kim jest odbiorca. Odbiorcami w telewizji trwałym jest całe społeczeństwo, więc tutaj mówić jest może trudno, ale trzeba poruszać umysł, ale trzeba też poruszać serca. I trzeba się odwoływać do rozumu i do wiary. A przede wszystkim no, tej odwagi nam brakuje czasami.
Wspaniały dokument Evangelium Vitae. Naprawdę ja to często czytam, bo niektórzy to pamiętają czasami tylko ten punkt, który mówi, że jak się nie da osiągnąć całkowitej ochrony życia, no to lepiej chociaż po części. Tak, lepiej, ale nikt nam nie...
Mniejsze zło, tak?
Tak, ale nikt nam nie powiedział nie, bo to nawet nie jest mniejsze zło, bo poprawa sytuacji jest dobrem. Chodzi o to, że nikt nam nie udowodnił na razie, że nie można całego dobra osiągnąć, więc bądźmy wielkoduszni, walczmy o prawo do życia dla każdego człowieka.
Tak, czyli nie bójmy się też przeszkód, które będą przed nami.
Tak, bo często właśnie ma pan prezes rację, powołujemy się na tę część Evangelium Vitae, ale tam wyraźnie autor, ojciec święty Jan Paweł II powiedział, że to jest pewna ostateczność, jeżeli nie ma innych metod, jeżeli nie można w inny sposób przekonać i osiągnąć celów. Tymczasem my u nas w naszej rzeczywistości zdarza się od razu, wyciągamy białą flagę, od razu idziemy do tak zwanego kompromisu, zanim jeszcze zdążymy powiedzieć, co mamy na myśli i określić pozycję wyjściową.
Ten cytat, który ojciec na zakończenie jest wspaniały. Także tutaj post i
to Jan Paweł II, proszę pana. Dlatego, no, tylko, że ja no, ale... święty Jan Paweł II to cudowny człowiek. Ale jeszcze, bo jeżeli mówimy prawo do życia i chcemy i mamy nadzieję, patrząc na parlament, myślimy, że tacy ludzie dopomogą w sprawie. Co z kompromisem? Pan profesor o tym wspomniał, bo wielu też mówi, chociażby teraz przy ostatnim tym boju, tak, druga strona, opozycja, walczy o Trybunał Konstytucyjny. Mówi się, jak polityk nie potrafi być, czy pójść na kompromis, to żaden z niego polityk, to terrorysta.
Są sytuacje, w których kompromis jest usprawiedliwiony i wskazany, ale nie w sprawach moralnych. To znaczy, jeśli we trzech zawieralibyśmy jakiś kompromis co do tego, że nie wiem, jednego z nas trzeba zabić, tak? Nawet jakby dwóch uznało, że to jest rozwiązanie kompromisowe, to jest niegodziwe. I kwestia życia ludzkiego to nie jest coś, co poddaje się kompromisom.
A poza tym uczestniczyłem jako obserwator i ekspert, bo w czasie tworzenia prawa w 93 roku, jako żywo nie widziałem tam żadnych kompromisów, to znaczy nie widziałem, żeby ktoś podpisywał jakiś kompromisowy dokument. Nie wierzę, żeby taki kompromis miał miejsce z powodów, o których pan prezes powiedział w tej chwili. A więc nie zaczynajmy od kompromisu. Domagajmy się pełnego uznania prawa do życia. Walczmy o to. Jeżeli sytuacja się ułoży tak, że będzie można osiągnąć mniej niż by to było optymalne i godziwe, no to trudno, ale nie zaczynajmy od wspominania o kompromisie, a poza tym wobec prawa do życia no, kompromisów raczej się nie zawiera.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Pan profesor Bogdan Chazan, położnik ginekolog. Mam nadzieję, że dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, pewnie pan profesor tego, tak myślę, pragnie.
Tak do końca nie jestem pewny. Chciałbym jeszcze coś zrobić, rzecz jasna, ale niekoniecznie na stanowisku dyrektorskim.
Dziękuję.
Ale sprawiedliwości też powinno się stać zadość.
Tak, liczymy na to. I pan Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro Prawo do Życia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziś, drodzy Państwo, prawo do życia to temat. Mam nadzieję, że to też będzie nas, o czym mówiliśmy, czego wysłuchaliśmy też dzięki telefonom, będzie nas motywowało do tego, byśmy byli świadkami, by tutaj kompromisu nie było, bo mamy być świadkami prawdy życia. A tego jest, to jest główne nasze zadanie. Jezus do nas mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Niech to orędzie ewangeliczne nam również pomaga być wiernymi Chrystusowi, być wiernymi Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.